Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kontynuujemy nasz miniserial wydmowy w audycji Drzwi do lasu. Tydzień temu byliśmy na wydmach wrzosowych w Puszczy Noteckiej, a teraz jesteśmy pod Pyzdrami. Dokładnie to miejsce nazywa się, panie doktorze?
Białe Góry, okolice Pietrzykowa i Rataje. Nieco na wschód od Pyzdr, wzdłuż Doliny Warty.
Doktor Wojciech Rakowski, botanik z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Panie doktorze, dlaczego to miejsce jest takie cenne i co w ogóle tutaj wy robicie, bo jesteście taką kilkuosobową ekipą?
Cenne jest dlatego, że w związku z wsparciem do uproduktywniania w dawnych czasach każdego fragmentu ziemi, większość wydm została uproduktywniona poprzez celowe zalesienia. A tutaj w tej Dolinie Warty, na odcinku między Koninem a Pyzdrami, zachowało się jeszcze parę takich fragmentów, gdzie nie udało się wszystkiego zalesić. Luźny piach jednak stawia opór. Właśnie takim przykładem są Białe Góry. Tak jak powiedziałem, piaski się nie poddały. Stąd są bardzo cenne, dlatego że na nich rosną murawy i roślinność takich śródlądowych wydm, która nie należy już do bardzo częstych w naszym rolniczym klimacie w Wielkopolsce.
Czyli Białe Góry nazywają się białymi, dlatego że są tu piachy po prostu, tak?
Tak, tak. Piachy, które właśnie, tak jak wspomniałem, w latach 70. zostały zalesione.
Powiedział pan, że piach stawia opór. To dobrze, że on stawia opór?
Tak, oczywiście. To nas bardzo cieszy, dlatego że to jest taki ewenement co najmniej lokalny, gdzie te wydmy jeszcze są ruchome i w takiej skali mikro można te procesy wydmowe obserwować po dziś.
Moglibyśmy tu kręcić sceny pustynne do jakiegoś filmu przygodowego?
Ale rzeczywiście.
Proszę pana, jesteście tutaj kilkuosobową ekipą, jak powiedziałem. Co tu w ogóle robicie?
Tak jak wspomniałem, piach stawia opór, ale trzeba mu pomóc. To znaczy, niewątpliwie błędna decyzja o zalesieniu nas spowodowała, że część piasków jest pokryta drzewami sosnowymi i próbujemy wydzierać tym drzewom, które spontanicznie zarastają wydmy, wydzierać te wydmy i przywracać je do tego wydmowego charakteru, czyli je po prostu odlesiamy.
Wyrywacie, wycinacie.
Dominantem absolutnym jest sosna i tu wystarczy wycięcie. Sosna już nie odrasta, ale mamy też gatunki liściaste, w tym groźne dla naszej flory, czyli dla naszych rodzimych roślin, sadzone na wydmach. Wierzbę mamy ostrolistną, zwaną wierzbą kaspijską, mamy robinię akacjową, mamy z gatunków liściastych osikę i to są gatunki, które po wycięciu odrastają i je trzeba, no trzeba im poświęcić trochę czasu, to zależy wszystko od gatunku, tak jak powiedziałem, je również wycinamy, docinamy siekierą.
Wyrywamy tak naprawdę z okółka roślinę, czy fragment rośliny, który wybił ponad powierzchnię, natomiast
Maciej Szajda, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Ciągniemy dwu, jak nie nawet 3-centymetrowej średnicy kłączy, którego nawet nie jestem w stanie wyrwać. Takie wyrywanie odrostów no nie należy do łatwych, ale tak naprawdę z każdym metrem, który wyrwiemy, odsłania nam się ładnie fragment murawy i to powoduje, że jednak człowiek widzi jakieś efekty i sens tych działań.
Tak jak wspominałem, jednym z gatunków liściastych, z którym tu mamy poważny problem, to jest topola osika, która po wycięciu osobników dorosłych, form drzewiastych, odrasta, odbija w sposób niesamowity, tworząc odrośla korzeniowe. Tu mamy taki przykład, taki urwany, gdzie widać, może pan redaktor opisze.
Tak, rzeczywiście. Czyli ten długi, powiedzmy, pęd to jest korzeń, tak?
To jest twór, który
był pod ziemią.
Tak, z korzenia, odrośla korzeniowe to są, tak. I co pewien czas, jak widać, sterczą do góry nowe osobniki, młode gałązki, rosnące już pionowo ku słońcu. Topoli osiki i takie odrośla korzeniowe my wyrywaliśmy, to mogą mieć, oczywiście w końcu się urwą, ale 6-10-metrowe, bo jest podejrzenie, że to wszystko być może, co widać, te odrośla, to jest jeden osobnik połączony pod spodem siecią takich odrośli korzeniowych.
Niesamowite, czyli wycinamy jednego, a on się okazuje, że już ma rozbudowaną całą sieć pod ziemią, gotową w różnych punktach wystrzelić do góry.
Tak, jest w Stanach takie drzewo, które się nazywa pandotry, jeśli mnie pamięć nie myli, i to jest krewniak naszej topoli. Nasza topola to jest osika, a tamta, nie wiem czy ma polską nazwę, chyba by była spolszczona osikowata. I to pandotrit to są dziesiątki tysięcy drzew, które wyglądają jakby rosły obok siebie, ale wiemy dzisiaj po badaniach genetycznych, że to jest jeden wielki organizm i to jest najprawdopodobniej, znaczy na pewno, największa roślina na świecie, która zajmuje, jeśli mnie pamięć nie myli, kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset hektarów.
Przypis. To, o czym mówi dr Rakowski, rośnie w USA w stanie Utah. Brytyjska Wikipedia podaje, że pando nazywane jest także drżącym olbrzymem, no bo są to trzęsące się osiki, a może raczej powiedzieć trzeba, że jest to jedna ogromna osika, lub może jeszcze lepiej, jeden wielki osikowy organizm. Wikipedia powala nas też informacją, że pando jest najcięższym i jednym z najstarszych znanych organizmów na kuli ziemskiej. Pando, czyli połączona jednym systemem korzeniowym kolonia drzew, waży 6000 ton, a system korzeniowy liczy sobie kilka tysięcy, może nawet 14 tysięcy lat. Częste przypisywanie temu organizmowi 80 tysięcy lat życia Wikipedia podważa. Pando zajmuje ponad 43 hektary. Wracamy na Wydmy pod Pyzdry, bo i tutaj mamy swoje małe pando, takie pandunio, o czym dr Wojciech Rakowski.
I tu jest podobnie, bo te wszystkie osiki nadziemne to też jest jeden organizm połączony między sobą właśnie tymi organami podziemnymi. Dlatego sprawa jest bardzo ciekawa.
To tak troszkę wygląda jak potwór, taka hydra, której jedną głowę ucinamy, a kilka odrasta.
Wręcz dosłownie, dlatego walka z osiką jest nieprosta i to już jest któryś rok wycinania i wyrywania, a proszę zwrócić uwagę, że nadal jest tego dużo. Ale jeśli się weźmie pod uwagę, że wcześniej to był zagajnik dorosłych topoli, to i tak efekt jest piorunujący, bo drzew nie ma. I te wszystkie rośliny, które tu obserwujemy, czyli kolejny gatunek murawowy, lepnica tatarska, proszę zwrócić uwagę, ile go jest, prawda? Także efekt zamierzony został osiągnięty. To był las i docelowo pozbędziemy się tej osiki.
Czyli generalnie chodzi o to, żeby tutaj na tych wydmach rosła roślinność wydmowa.
Tak jest, drzew nie ma być i one są sukcesywnie usuwane. Teraz z tymi nie ma problemu, bo te wszystkie młode, czy osiki, czy sosny, jak widać na załączonym obrazku, można wyrwać po prostu schylając się. Ale pierwsze działania ochronne były kosztowne i trudne, dlatego że przyszli pilarze, musieli te drzewa wyciąć, wywieźć to i było to przedsięwzięcie nie tanie i skomplikowane.
Drzwi do lasu.
Warto słuchaczom jeszcze powiedzieć parę słów, dlaczego my tak niejako upieramy się do ochrony tych formacji niedrzewiastych, bo nie zapominajmy, że jesteśmy tutaj obwarowani różnymi przepisami, bo dla laika może się wydawać, że każde zbiorowisko roślinne jest cenne, dlaczego ma tu nie rosnąć jakieś drzewo. Już po części było to wspomniane, że na tym obszarze Natura 2000 są pewne ustalenia, które no, funkcjonują jako obowiązujące przepisy prawa, które po prostu nas zmuszają do ochrony pewnych typów siedlisk. I te siedliska są wyznaczone różnymi też dyrektywami unijnymi i między innymi takimi siedliskami są te formacje ciepłolubnej roślinności, te formacje właśnie niedrzewiaste. No niejako prawo narzuca nam, żeby te siedliska utrzymywać. Jeżeli nie będziemy stosować tej czynnej ochrony, to wiadomo, w naszym klimacie każde zbiorowisko roślinne w tym swoim jakby końcowym etapie będzie formacją drzewiastą, a tu nam bardzo na tym zależy, żeby właśnie utrzymywać te niedrzewiaste, cenne siedliska.
Zwróciła Pani uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Gdybyśmy pozostawili obszary przyrodnicze samym sobie, to summa summarum w efekcie końcowym zarosłyby drzewami.
Tak, w naszym klimacie będzie to zawsze las liściasty, nie iglasty, mimo że w większość kraju porastają drzewostany iglaste, ale wynika to wyłącznie z gospodarki leśnej. Natomiast ten efekt końcowy to byłby zawsze mieszany las liściasty.
I dlatego, proszę Państwa, na przykład wydmy brzosowe w Puszczy Noteckiej zarastają co prawda sosną, ale też brzozą.
Dokładnie tak, tymi gatunkami, które są charakterystyczne dla danego typu siedliska.
A te małe roślinki oczywiście nie mają szans z drzewami.
Oczywiście. Z czasem sam fakt, że pojawiają się rośliny, następuje stabilizacja, tak? Tworzenie się gleby i to już są sprzyjające warunki do osiedlania się drzew.
Pani Aniu, musi się Pani teraz przedstawić.
Anna Hejny, jestem byłym pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i do dziś, kiedy tylko czas pozwala, chętnie biorę udział w tych działaniach tutaj czynnych, nie mówiąc o upodobaniu tego miejsca i kiedy tylko mogę, jestem tutaj, żeby podziwiać ten piękny krajobraz.
A za co Pani lubi to miejsce?
no za jego wyjątkowość. Wydmy śródlądowe, no to jest rzadkość. O tej wyjątkowości i nietuzinkowości tego miejsca, bo pamiętajmy, że jesteśmy w Dolinie Dużej Rzeki, w Dolinie Warty, świadczy taka mozaika. Mamy w pigułce wielką połać piachu, jak na pustyni, a za chwilę zza drzew wyłania nam się Starorzecze. Także jest to taki miks krajobrazowy i to, że jest to w jednym miejscu, obecność zupełnie pozornie niezwiązanych ze sobą siedlisk, to jest coś niesamowitego, niesamowite doznania. No jest to po prostu niesamowite miejsce w tym rolniczym krajobrazie, także warto tu być i nie znam osoby, której to miejsce by nie urzekło.
Dziękuję Państwu za uwagę, to było nasze kolejne spotkanie za drzwiami lasu. Tym razem te drzwi się otworzyły na wydmy nadwarciańskie koło Pyzdr. Razem ze mną byli tutaj miłośniczka przyrody pani Anna Hejne oraz pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dr Wojciech Rakowski i Maciej Szajda. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za drzwi lasu za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.